kłońcie uszy niebiosa, a ja mówić będę. I niech słucha ziemia słów ust moich. Niech kropi jak deszcz nauka moja. Niech ścieka jak rosa mowa moja. Jak drobny deszcz na świeżą ruń, jak ulewa na trawę. Gdyż imię Pana głosić będę, oddajcie uwielbienie Bogu naszemu. On jest skałą, doskonałe jest dzieło Jego, gdyż wszystkie drogi Jego są prawe. Jest Bogiem wiernym, bez fałszu, sprawiedliwy On i prawy. Znad oceanów do mnie wołasz, gdzie każdy krok niepewny jest. Ty jesteś tam, gdzie nie wiadomo, tam znajdę grunt dla wiary mej. I będę wzywać imię Twe. Patrzeć chcę, gdy burzą się, dla duszy pokój w Tobie jest. Gdzie pójdziesz Ty, ja pójdę też. I będę wzywać imię Twe. Chcę, gdy burzą się, dla duszy pokój w Tobie jest. Gdzie pójdziesz Ty, ja pójdę też. Mój strach utonie w Twojej łasce, Twa prowadzi mnie. I Ty mnie nigdy nie zawiodłeś, wiem teraz też, nie zawiedziesz mnie.
Thank you.
Panie, zmiłuj się nade mną. Ulecz duszę moją, gdyż zgrzeszyłem przeciwko Tobie. Błogosławiony mąż, który w Panu pokłada nadzieję swoją. Wiele cudów uczyniłeś, Panie Boże mój, a w zamysłach Twoich wobec nas nikt Ci nie dorówna. Gdybym je chciał oznajmić i ogłosić, są liczniejsze niż zdołałbym opowiedzieć. Zawsze za mało.
Witam serdecznie wszystkich naszych słuchaczy, braci, sympatyków, przyjaciół, każdy, kto słucha Słowa Bożego i dzisiaj albo później do słuchu będzie także brał udział w naszym dzisiejszym zebraniu, no właściwie w tym wykładzie, bo tylko ten jest internetowo nadawany. Temat naszego dzisiejszego wykładu to zmartwychwstawanie ludu Bożego. Kto dokładnie słucha, to może się już zastanawia, dlaczego powiedziałem zmartwychwstawanie, a nie zmartwychwstanie, jak to zwykle to słowo wymawiamy. Na razie potrzymam jeszcze słuchaczy w niepewności co do dokładnego znaczenia tej różnicy, dlaczego będziemy mówili o zmartwychwstawaniu zamiast o zmartwychwstaniu. Ale zacznę właśnie od zmartwychwstania w tym tradycyjnym tego słowa znaczeniu, bo ta nauka jest biblijna, ale niestety przez większość chrześcijan jest w jakiś sposób traktowana po macoszemu, że tak powiem. To znaczy wiele osób nie wierzy w to albo ma dziwne różne poglądy na ten temat. Generalnie zmartwychwstanie jest nauką, która nawet w chrześcijaństwie nie jest zbyt popularna. No, głównie wiąże się to prawdopodobnie z błędem nominalnego chrześcijaństwa na temat duszy, no bo skoro dusza jest nieśmiertelna, nie umiera, no to potrzeba jakiegokolwiek zmartwychwstania staje się iluzoryczna, zbyteczna. A w Biblii to zmartwychwstanie w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, czyli obudzenia z grobu, jest bardzo mocno podkreślane i od tego chciałbym zacząć. Nasz Pan poświęca temu kilka słów, gdy rozmawiał z Sadyceuszami, którzy nie wierzyli w taką naukę, w taką doktrynę, w taką przyszłość, że coś takiego kiedykolwiek w przyszłości będzie. Łukasz 20 rozdział od 27 do 38. Przeczytajmy sobie wywód naszego Pana, a właściwie próbę udowodnienia naszemu Panu przez Sadyceuszy, że czegoś takiego jak zmartwychwstanie być przecież nie może. No bo, i tu mają swoje argumenty. Czytamy od 27. Potem przystąpili do niego niektórzy sadyceusze, zaprzeczający zmartwychwstaniu i zadali mu pytanie. Nauczycielu, Mojżesz napisał nam, że jeśli czyjś brat żonaty umrze bezdzietnie, powinien jego brat pojąć żonę i wzbudzić potomstwo bratu swemu. Otóż było siedmiu braci. I pierwszy pojąwszy żonę umarł bezdzietnie, także i drugi, i trzeci pojął, i podobnie także owych siedmiu nie pozostawiło po sobie dzieci i pomarło. Wreszcie zmarła i ta niewiasta. Otóż którego z nich żoną będzie przy zmartwychwstaniu ta niewiasta? Wszak owych siedmiu miało ją za żonę. Co na to nasz Pan? Synowie tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy zostają uznani za godnych dostąpienia tamtego świata i zmartwychwstania, ani się nie żenią, ani za mąż nie wychodzą. Gdyż już nie mogą umrzeć, są bowiem zrówni aniołom, a jako uczestnicy zmartwychwstania są synami Bożymi. A że umarli wzbudzeni będą, to i Mojżesz zaznaczył przy krzaku gorącym, gdy nazywa Pana Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Nie jest on przed Bogiem umarłych, ale żywych, dla niego bowiem wszyscy żyją. Tak nasz Pan odpowiedział na tenże zarzut, czyli wyjaśnił im ich problem. Potem mamy wywód Pawła w 1 Koryntów 15 rozdziale i także tam się udamy. Jeszcze po to tradycyjne znaczenie, zrozumienie zmartwychwstania. Koryntów 15 rozdział od 12 wersetu do 20 sobie przeczytamy. A jeśli o Chrystusie się powiada, że został z martwych wzbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? Jak widzimy już od samego początku chrześcijaństwa, ich tak zwani chrześcijanie, bo on tutaj przecież nie z poganami dyskutuje, tylko z innymi chrześcijanami, już podważali tę naukę. I czytamy dalej. Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, wtedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara. Wówczas też byliśmy fałszywymi świadkami Bożymi, bo świadczyliśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, skoro umarli, nie bywając wzbudzeni. Jeśli bowiem umarli, nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza, jesteście jeszcze w swoich grzechach. Zatem i ci zasnęli, i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Pomimo takiego wywodu apostoła Pawła, no i opartego na naszym Panu, pomimo słów naszego Pana do sadeceuszy, którzy powątpiewali w prawdziwość, realność zmartwychwstania, większość chrześcijan nie żyje nadzieją zmartwychwstania, nie żyje nadzieją powrotu z grobu, nie pociesza ani siebie, ani swoich bliskich tą nauką, tym faktem zmartwychwstania w przyszłości. I dotyczy to nie tylko zwykłych ludzi, tak zwanych parafian, którzy mogą do końca nie zdawać sobie sprawy, czego Biblia naucza, ale także dotyczy to nauczycieli religijnych, którzy na podstawie wymyślonego przez szatana błędu o nieśmiertelności ludzkiej duszy, powtórzę teraz jeszcze, na podstawie wymyślonego przez szatana błędu o nieśmiertelności ludzkiej duszy, wolą fantazjować o tym, gdzie po śmierci ciała uda się ta dusza i co będzie robić tam, gdzie się uda. Zamiast trzymać się biblijnej nauki, że po śmierci nie ma żadnego życia w żadnym stanie. Ale jest nadzieja, że pewnego dnia wszyscy zmarli, bez względu na płeć, narodowość, rasę, przynależność religijną lub brak jakiejkolwiek przynależności, opuszczą groby, żeby móc skorzystać z tego, co uczynił dla nich Jezus. A co takiego uczynił? Umarł za nich jako człowiek. I jako człowiek położył się za nich do grobu, po to, aby oni mogli ten grób kiedyś opuścić. Innymi słowy, zajął ich miejsce w grobie, w stanie śmierci, skąd jako człowiek nigdy już nie powróci, nigdy nie wyjdzie. Nasz Pan jako człowiek nigdy nie opuści grobu, nigdy nie opuści stanu śmierci, lecz na zawsze pozostanie tam jako cena ludzkiego życia za Adama. W naszym temacie nie będziemy jednak mówić o takim zmartwychwstaniu. Dlatego temat jest nie zmartwychwstanie, tylko zmartwychwstawanie ludu Bożego. Nie będziemy w naszym temacie przekonywać nikogo, że zmartwychwstanie w sensie obudzenia z grobu jest nauczane w Biblii. Bo skoro większość nie wierzy, a tak trzeba powiedzieć, większość chrześcijan, nie większość ludzi łącznie z poganami, większość chrześcijan nie wierzy natchnionej księdze Biblii, nie wierzy naszemu Panu, nie wierzy Pawłowi, chociażby z tych fragmentów, które czytaliśmy, to dlaczego miałaby uwierzyć mi, nam, komukolwiek z nienatchnionych ludzi. Poza tym jest pewien rodzaj zmartwychwstania, który niekiedy umyka z pola widzenia nawet nam, badaczom Biblii, którzy bardziej dokładnie się przyglądamy temu, co Biblia naucza, którzy przynajmniej staramy się bardziej analizować, rozważać, brać do umysłu i do serca nauki biblijne. Jest taki rodzaj zmartwychwstania, który umyka czasami z pola widzenia nam. Niby wiemy o tym, ale nie do końca wiemy, a jak wiele wersetów biblijnych czytamy, to rozumiemy je opacznie. Nie tak, jak one naprawdę mówią, ponieważ Właśnie. Oto dlatego ten temat zmartwychwstawanie ludu Bożego podjąłem, żeby na to uwagę zwrócić. Zatem o czym będziemy mówili? Będziemy mówili o zmartwychwstaniu jako procesie. A zmartwychwstanie jako proces bardziej trafnie właśnie można nazwać zmartwychwstawaniem. Taka forma niedokonana bardziej wydłuży to, co mam na myśli. Dlatego też dzisiaj zmartwychwstawanie ludu Bożego to proces zmartwychwstawania w odróżnieniu od zmartwychwstania jako aktu obudzenia z grobu. Zmartwychwstanie jako, albo tak, zmartwychwstawanie jako proces to zadanie, które wykonać musimy my sami. Jest to nasza odpowiedzialność. Nikt nam tego nie zrobi, nikt za nas tego nie zrobi, nikt wobec nas tego nie zrobi. Natomiast zmartwychwstanie jako akt obudzenia z grobu to nie nasze zadanie i nie nasza odpowiedzialność. Za to odpowiada Bóg i On na pewno nie zawiedzie. Z grobu obudzi każdego odkupionego przez Jezusa. Ale zmartwychwstawanie jako proces to jest dzieło do wykonania dla człowieka. Dlatego w tym wykładzie zajmiemy się tym zmartwychwstawaniem jako procesem, który dla nas jest daleko ważniejszy niż zmartwychwstanie jako akt obudzenia z grobu. Aktem obudzenia z grobu możemy się tylko pocieszać, że ono będzie, niezależnie od nas, nawet niezależnie od tego, czy chcemy, czy nie chcemy. Natomiast zmartwychwstawanie jako proces zależy całkowicie od nas i mało tego, ta zależność jest taka, że od tego zależy nasze być albo nie być w przyszłości. Nasze zwycięstwo, nasza porażka. Nasze wieczne życie albo nasza wieczna śmierć. To zmartwychwstawanie jako proces jest typowe tylko dla ludu Bożego. Tylko dla ludu Bożego. Nie występuje i nigdy nie wystąpi w takiej formie, jak dzisiaj będziemy mówili, u nikogo innego. Ponieważ zmartwychwstawanie ludu Bożego rozpoczyna się już w tym życiu. Zanim ktokolwiek z dzieci Bożych umrze fizycznie i wejdzie w stan śmierci. Po czym spotka go kiedyś akt obudzenia z grobu, z pewnością. Ale nie o tym akcie, jak mówiliśmy, nie o tym akcie obudzenia z grobu chcemy mówić, tylko o tym, co się zaczyna z ludem Bożym już teraz. Jest to coś wyjątkowego, żeby zacząć zmartwychwstawać, zanim się umrze. Jak ktoś powie, jak to możliwe, żeby w tym życiu się zaczęło jakiekolwiek zmartwychwstawanie? Na czym ono miałoby polegać? Na zmartwychwstawaniu w charakterze, na powstawaniu z poziomu grzeszności do poziomu doskonałości. No ale ktoś powie, jak można zacząć zmartwychwstawać bez uprzedniej, wcześniejszej śmierci? Zanim odpowiem na to pytanie, to powtórzę raz jeszcze, żeby dać czas słuchaczom do namysłu, czy można zacząć zmartwychwstawać bez uprzedniej śmierci, czy nie można zacząć zmartwychwstawać bez uprzedniej śmierci. Zatem powtarzam pytanie. Czy można zacząć zmartwychwstawać bez uprzedniej, wcześniejszej śmierci? Nie można. Najpierw trzeba umrzeć, a dopiero potem, jak ktoś umrze, może zacząć zmartwychwstawać. To jak gdyby oczywiste. Jak zatem lud Boży w tym życiu umiera, by następnie jeszcze w tym samym życiu, zacząć zmartwychwstawać? Jak to jest możliwe? Lud Boży umiera w momencie poświęcenia się Bogu. Na czym to polega? Polega to na uznaniu, podkreślam, uznaniu siebie za martwego dla siebie i świata i rozpoczęciu życia według innych zasad niż dotychczas. Według woli Boga, która od chwili poświęcenia staje się nową wolą takiego chrześcijanina. A ta jego, którą posiadał do tej pory, zostaje uznana za martwą. Ze wszystkim tym, co się wiąże, z nią wiąże, a więc z jego wszystkimi uczuciami, ambicjami, pragnieniami, jakie mógł mieć jako człowiek. Każdy, kto przez Jezusa poświęca się Bogu, umiera, a przynajmniej powinien umrzeć dla własnej ludzkiej woli. I każdy taki, kto poświęca się Bogu, zaczyna żyć, a przynajmniej powinien zacząć żyć, dla woli Boga, którą przyjął za swoją własną, a z własnej zrezygnował. Jest to bardzo pięknie obrazowo pokazane w symbolu chrztu, tak? Zanurzenie w wodzie. On ilustruje, ten symbol zanurzenia chrztu ilustruje prawdziwy chrzest, który trwa przez całą resztę życia. Od tego momentu, kiedy ktoś poświęci się Bogu, zrezygnuje z własnego ja, z własnej woli i zaczyna żyć według woli Boga, którą uznał za własną, a swoją własną podeptał, odrzucił, zapomniał, to rozpoczyna się jego prawdziwy chrzest, który trwa do końca jego życia i w trakcie tego życia równolegle przebiegają dwa procesy. Z jednej strony umiera cały czas dla siebie i świata i próbuje powstawać albo zmartwychwstawać do tego, co lepsze. do tego, co doskonałe, do tego, co przyjął jako część boskiej woli, którą od tej pory chce wykonywać. Czyli innymi słowy, zaczyna się powstawanie od ludzkich uczuć, które miał wcześniej, od jego ludzkich wcześniejszych ambicji, pragnień, motywów, sposobu myślenia, celów, stylu życia, priorytetów, jakie mógł mieć w swoim życiu, do tego, co Bóg pokazuje, że chciałby w nim rozwinąć. I to, co on rozwija, co chciałby rozwinąć, pokazane jest w podnoszeniu z wody. Także symbol chrztu jest piękną ilustracją obydwu procesów. Z jednej strony, gdy kładziemy się do wody, która reprezentuje ziemię, grób, bo grób jest zawsze w ziemi, reprezentuje to śmierć dla siebie i później dla siebie, dla tego, czym byliśmy, i później powstawanie z tejże wody do nowej realności, nowej rzeczywistości, którą oczywiście już steruje Bóg z Jezusem w takim dziecku Bożym, próbując rozwinąć w nim charakter, który nadawałby się do wiecznego życia. Zależnie od klasy ludu Bożego, jest to charakter wyższego rzędu lub nieco niższego rzędu, ale zawsze doskonały. Nawet w języku potocznym mówi się, że ktoś dla kogoś albo dla czegoś umarł. Tak czasami się słyszy, prawda, wśród ludzi tego świata. I co to znaczy, że ktoś dla kogoś albo czegoś umarł? Że dla kogoś lub czegoś przestał istnieć. Że to, dlaczego umarł, przestało mieć dla niego jakiekolwiek znaczenie. Czy Biblia uczy o takim prawdziwym chrzcie, czyli śmierci dla siebie i świata? Nie tylko dla ich wszystkich grzesznych aspektów, ale także dla wielu niegrzesznych aspektów samego siebie i świata, ale nieprzydatnych do duchowego życia. I czy Biblia jednocześnie uczy o następującym po takim chrzcie śmierci zmartwychwstaniu? I to zmartwychwstaniu, albo lepiej tak jak ja mówię, zmartwychwstawaniu najpierw w charakterze. Na tym polega niezwykłość zmartwychwstawania ludu Bożego. Zaczyna się ono w tym życiu i zaczyna się od charakteru. W przypadku całej reszty świata zacznie się od aktu obudzenia z grobu, a później dopiero praca nad ich charakterem. Stąd niezwykłość ludu Bożego i historii, i drogi ludu Bożego, która nigdy więcej nie będzie powtórzona w takiej kolejności, jak to jest obecnie z ludem Bożym. Żeby zobaczyć, że Biblia mówi o takim chrzcie, prawdziwym chrzcie, czyli śmierci dla siebie i świata, i powstawaniu do czegoś nowego, zmartwychwstawaniu, bo chrzest obejmuje te obydwa aspekty. Zobaczmy do słów naszego Pana z Łukasza 12 rozdziału, a werset 50. Łukasz 12:50. Słowa naszego Pana o sobie. Chrztem mam być ochrzczony, jakże jestem udręczony, aż się to dopełni. Kiedy nasz Pan powiedział te słowa? Czy przed Jordanem? Chrztem mam być ochrzczony? No jak wiemy, nie, to nie potrzeba dużo czytać, prawda? Wystarczy zobaczyć, co było wcześniej, ile on już przeżył wcześniej nasz Pan. I nagle po iluś tam, może, nie wiem, miesiącach, latach, trudno mi powiedzieć w tej chwili, w którym momencie to powiedział, ale na pewno już minęło sporo jego misji, nagle mówi, chrztem mam być ochrzczony, jakby w czasie przyszłym. A przecież nasz Pan wypowiedział to już po chrzcie w Jordanii, więc nie mógł mieć na myśli zanurzenia w wodzie. Innymi słowy, nie mógł mieć na myśli symbolu chrztu. Miał na myśli rzeczywisty chrzest, który trwał, był w toku. Zaczął się od Jordanu i trwał do Kalwarii, w jego przypadku 3,5 roku. Na czym polegał jego chrzest, o którym on to mówi, że ma być tym chrzem ochrzczony i jest udręczony, aż się dopełni, czy jak gdyby no, czeka na koniec, chciałby, żeby już ten koniec znaczy, żeby miał to za sobą, żeby wygrał, zwyciężył w tym chrzcie, bo dopóki coś jest w toku, to nigdy nie wiadomo, jak się skończy. Nawet nasz Pan, jak wiemy, nie był pewny siebie, że na pewno będzie wszystko u niego zakończone powodzeniem i sukcesem. Zatem w przypadku naszego Pana ten jego prawdziwy chrzest polegał na uśmiercaniu przez niego jego ludzkich uczuć. Jego ludzkich uczuć. Wszystkim tym, co był człowiek i co dla niego jako człowieka było ważne. Bo gdy się poświęcił, żeby rozwinąć charakter nowego stworzenia, to jego stary Adam, on też miał starego Adama. On nie był grzeszny, ten stary Adam, ale to był stary Adam. Ludzkie pragnienia, ludzki sposób myślenia, ambicje, pojmowanie i tak dalej. To pomimo tego, że jego stary Adam był doskonały, nie nadawał się, z chwilą, gdy on się poświęcił, żeby rozwijać charakter do nowego stworzenia, nie nadawał się ten stary Adam, nawet u naszego Pana, do niczego innego, jak tylko do uśmiercenia. I trwało to całe jego życie, 3,5 roku. I nasz Pan mówi, że chciałby już to mieć za sobą, bo jakby nie było, to jest to stres. Zresztą on się szczególnie nasilił pod koniec jego życia, jak wiemy, znamy jego 13 godzin ostatnich jego życia i tego, jak przeżywał te sprawy. Zobaczmy jeszcze do Marka, 10 rozdziału. Ewangelia Marka, cofniemy się troszeczkę do tyłu w naszych Bibliach. Marek 10, od 35 do 40. Taka historia, taki incydent, wydarzenie z życia naszego Pana. Przychodzą do Niego Jakub i Jan, dwaj synowie Zebedeusza, i mówią do Niego tak: nauczycielu, chcemy, abyś nam uczynił, o co Cię będziemy prosić. No, on oczywiście pyta, co chcecie, żebym wam uczynił, i oni na to: spraw nam to, abyśmy siedzieli w chwale Twojej, jeden po prawicy Twojej, a drugi po lewicy. Na co nasz Pan: nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja piję, albo być ochrzczeni tym chrztem, który ja jestem chrzczony? Na co oni mówią: możemy. To nasz Pan odpowiada: kielich, który ja piję, pić będziecie. I chrztem, którym jestem ochrzczony, zostaniecie ochrzczeni. Ale sprawić, abyście zasiadali po mojej prawicy czy lewicy, nie moja to rzecz. Przypadnie to tym, którym zostało zgotowane. Czyli proszą go o, wiadomo, stanowiska. No, nie przypisujemy i nie przypisujemy im złych motywów. Chcieli być na wysokich stanowiskach przy Panu, po lewicy, po prawicy, może dlatego, żeby być blisko Pana, a nie dlatego, żeby być takimi ważnymi. Chociaż nie wiemy, co dokładnie nimi kierowało. Oni jeszcze byli w trakcie rozwoju i jeszcze właściwie byli bardzo, bardzo niedojrzali. Ale to nieważne, nie musimy wnikać, jakie były ich motywy. W każdym razie odpowiedź naszego Pana jest charakterystyczna, bo pyta ich, tak, czy mogą być między innymi ochrzczeni. No kielich pić, kielich, to kielich, wiadomo, kielich cierpień. I być ochrzczeni tym chrzczem, którym on jest chrzczony. Tak, znowu czas teraźniejszy. Słusznie, którym ja jestem chrzczony, był w trakcie nasz Pan tego chrztu. Gdy oni powiedzieli, że owszem, no to powiedział im, że rzeczywiście to ich spotka. Ten chrzest ich spotka, czyli będą umierali dla swoich ludzkich uczuć, które posiadali jako ludzie, które uznali za martwe, nieistotne, nie kontrolujące ich życiem, i będą powstawali do czegoś innego. Ale co do nagrody za to, no to on już nie chce im obiecywać niczego. Ponieważ to tak, mówi, będzie to tym, którym zostało zgotowane. Czy to nasz Pan od razu powiedział, że to Bóg Ojciec zadecyduje, jaka nagroda was za to spotka. Ja mogę tylko wam ogólnie powiedzieć, że będziecie ze mną, tam gdzie i ja będę. Natomiast co do szczegółów, to już decyzja Boga. Obydwa fragmenty, które do tej pory odczytaliśmy, czyli Łukasz 12:50 oraz Marek 10 od 35 do 40, podkreślają tylko część, tylko połowę prawdziwego chrztu. Bo jak łatwo widać, w tych fragmentach mamy podkreślone co? Pozostawanie martwym dla starego Adama. Ale za chwilę przejdziemy do cytatu z Pawła i Paweł już uwzględni całość. Bo jak mówiliśmy na początku, uśmiercaniu starego Adama zawsze towarzyszy powstawanie od jego upadłych uczuć i charakteru, do uczuć i charakteru, który nadaje się do wiecznego życia w Królestwie. Co w przypadku naszego Pana i całego Kościoła, malutkiego statka, oznaczało charakter nadający się do boskiej natury. Ale znowu, nie ma to znaczenia, do jakiej natury. Wszyscy muszą się dopiąć do doskonałości, czy w naturze boskiej, anielskiej, czy ludzkiej. Nikt nie ma doskonałej natury na żadnym poziomie z potomków Adama i Ewy, no z wyjątkiem naszego Pana. Więc przechodzimy do tego fragmentu, gdzie Paweł obejmie obydwa aspekty w swoim cytacie, zarówno aspekt umierania, jak i aspekt zmartwychwstawania. Także nie kojarzmy tylko i wyłącznie chrztu z czymś smutnym, bo w chrzcie jest element smutny, umierania, jest element wzbudzenia, powstawania, zmartwychwstawania, jeden i drugi. Tylko bardzo często się podkreśla albo jeden z nich, albo obydwa z nich. Więc przechodzimy do Kolosensów 3 rozdziału. Kolosensów 3 rozdział. Apostoł Paweł dużo, dużo rzeczy nam napisał, które nam dzisiaj pomagają. I 3 pierwsze wersety Kolosensów 3 rozdziału. A tak, jeśli wzbudzeni z Chrystusem jesteście, jeśliście, przepraszam, bo to nie ma czasownika, tylko jest połączony z jeśli. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym co w górze myślcie, nie o tym co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. I mamy tutaj godne podkreślenia dwa fragmenty. Jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, z pierwszego wersetu, i umarliście bowiem z 3 wersetu. Do kogo Paweł się zwracał? Do tych wzbudzonych z Chrystusem i do tych, którzy już umarli. Czy mówił do braci, którzy dostąpili już zmartwychwstania w postaci obudzenia z grobu? A może mówił do tych, którzy zmarli przed datą napisania jego listu, byli w grobie i myślę sobie, napiszę do nich list, jakim tam w tym stanie grobu się powodzi. Umarliście, więc ja teraz wam tutaj napiszę, pocieszę was. No z pewnością nie. Pisał do ludzi żyjących w jego czasach. I do swoich czytelników, którzy później mieli się pojawić, to na przykład my, i którzy będą czytali te słowa i też będzie o nich prawdziwe, że są zbudzeni z Chrystusem i umarli. Zatem w jakim znaczeniu można było o nich powiedzieć, że umarli i zostali wzbudzeni z Chrystusem? Jaką śmierć i jakie wzbudzenie, jakie zmartwychwstanie mógł Paweł mieć na myśli? To, co dzisiaj cały czas próbuję mu udowodnić. Śmierć dla siebie i świata i wzbudzenie od upadłych ludzkich myśli, woli, uczuć, które w poświęceniu uznawane są za martwe z punktu widzenia kontrolowania życiem i postępowaniem. Zauważmy, one są martwe, te ludzkie myśli, woli, uczucia, styl życia, ambicja, pragnienie, tylko i wyłącznie z jednego punktu widzenia. One są martwe z punktu widzenia kontrolowania naszym życiem i naszym postępowaniem. Nie żyją, nie działają na nas, a my ich nie słuchamy, no bo martwy nie ma, nic nie mówi. Martwego nie słychać. Cóż nam martwy może powiedzieć? Nawet ci, którzy idą na groby swoich zmarłych bliskich i z nimi prowadzą rozmowy, to ta rozmowa polega na tym, że on mówi i czasami tylko domyśla się odpowiedzi. Na filmach czasami tak pokazują, prawda, że ta matka, ojciec czy ktoś bliski, inny, który zmarł komuś, to myślami odpowiada temu komuś, ale wiadomo, że są to myśli tego pytającego. On zakłada, co ten by ktoś mu odpowiedział. Martwy nie odpowie, martwy nie powie nic. Zatem one są martwe tylko z punktu widzenia kontrolowania naszym życiem, naszym postępowaniem. I od tych martwych ludzkich myśli, uczuć, pragnień, ambicji, stylu życia i tak dalej, trzeba wstawać. To są ci martwi, to są ci umarli, od których trzeba powstawać. Żeby rozwijać, a w trakcie tego powstawania rozwijamy charakter godny wiecznego życia. W przypadku malutkiego statka, nawet aż do zasługującego na boską naturę. Bo zależnie kto jaki rozwinie charakter, takie dostaje potem ciało. Ciało odpowiednie, właściwe dla poziomu charakteru. Tak, żeby zbyt piękny charakter nie marnował się w zbyt niskim ciele albo w ciele na niskim poziomie. Dobrze, możemy sobie wyobrazić chociażby naszego Pana z jego charakterem nowego stworzenia i ona zawsze jest tylko człowiekiem. Męczyłby się on sam i by nie pasował w ogóle do takiego życia z takim charakterem. Przechodzimy do kolejnego wersetu, który mówi o zmartwychwstawaniu ludu Bożego już w tym życiu, o powstawaniu od umarłych ludzkich uczuć, ambicji, pragnień, woli i tak dalej. Efezów 5:14. Znowu oczywiście apostoł Paweł. Efezów 5:14. Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano, i nas interesuje ta druga część, obudź się, który śpisz i powstań z martwych, a oświeci cię Chrystus. Tam chyba jest coś, zajaśniaje ci Chrystus albo coś innego, więc w każdym razie chodzi o światło. Lepiej wydaje mi się brzmi, a oświeci cię Chrystus. Obudź się, który śpisz i powstań z martwych albo umarłych. I znowu pojawia się to samo pytanie. Do kogo Paweł mówił? Już nie muszę pytać, czy ktoś sądzi, że mówił do zmarłych leżących w grobach na różnych cmentarzach, których może Paweł znał ze swojego życia i chciał ich obudzić. No nie, nasz pana apostoł Paweł nie dokonywał takich obudzeń, takich przebudzeń, zmartwychwstań z grobu, mówiąc obudź się, który śpisz i powstań z martwych. To nie są słowa wypowiadane do ludzi leżących na grobach, na cmentarzach, w grobach, żeby z tych grobów wyszli. Są to słowa adresowane do poświęconych braci, współczesnych Pawłowi i następnych czytelników, na przykład nas. Jakich braci? Którzy duchowo zasnęli. I Paweł chce ich obudzić w znaczeniu pobudzenia, zachęcenia ich, duchowo śpiących, do realizowania tego, co obiecali w akcie poświęcenia. Czyli do czego? A co obiecali w akcie poświęcenia na początku swojej drogi, kiedy przyszli do Boga? No, że rezygnują z własnej woli, wszystkiego co ludzkich, pragnień, stylu życia, myślenia, ambicji i tak dalej i będą żyli tak jak po nowemu, tak jak im Jezus, Bóg pokazują. Czyli zachęca ich do powstawania, zmartwychwstawania od ludzkich uczuć, woli, sposobu myślenia, na przykład od czego? Jako żeby tak zilustrować. Na przykład mógłby ich zachęcać od dbania o uznanie innych ludzi, które może być dla kogoś tak ważne, uznanie innych ludzi, dobra opinia innych ludzi o nas, że będzie ukrywał swoją religijność przed nimi. Będzie ukrywał swoje przywiązanie do prawdy i sprawiedliwości. a może nawet nie tylko ukrywa, może nawet posunie się do tego, że będzie współuczestniczył w grzesznym zachowaniu ich. Razem z nimi będzie na przykład przeklinał, żeby nie stracić ich sympatii, ich przyjaźni. To znaczy, to umarłeś dla takich rzeczy, czy nie umarłeś? Nadal one kontrolują twoim postępowaniem, czy coś innego kontroluje twoim postępowaniem? A może ktoś inny tak bardzo chciałby być bezpieczny, żeby mu nic nie zagrażało nigdy, że to poczucie, zamiłowanie do bezpieczeństwa panuje nad nim tak bardzo, że nie zrobi absolutnie niczego, kiedy wiąże się to z jakimś ryzykiem. Na przykład nie stanie nawet w obronie Boga, prawdy, sprawiedliwości, no bo może coś stracić. Czymś to przecież grozi, no to przecież mogę być cicho, a Bóg na pewno zajmie się swoimi sprawami najlepiej jak potrafi. Ja wcale nie jestem mu potrzebny. Są to ci, którzy tak myślą, to są bojaźliwi. Jako pierwsza z 8 grup członków, której śmierci z objawienia 21:8 mamy na ten temat całą serię. Oficjalnie ona jest nieskończona, nieoficjalnie jest skończona, prawda? Bo wszystkie te 8 cech członków, której śmierci, właśnie bojaźliwi, to są ci, którzy nie postępują zgodnie z tym, co sprawiedliwość i miłość wymagają. I to właśnie z takich martwych mamy powstawać w procesie zmartwychwstawania naszego charakteru już w tym życiu, już tu i teraz. Apostołowi nie chodzi o to, żeby obudzić jakichkolwiek zmarłych z grobów, bo to by znaczyło, że właśnie do nich przemawia. No to byśmy na pewno o Pawle mieli zupełnie inne zdanie, gdyby przemawiał do zmarłych w grobach i pisał do nich jakieś listy. On zwraca się do zwykłych, żywych ludzi, oczywiście poświęconych braci, swoich czytelników i chodzi mu o prawdziwe i pełne zmartwychwstanie do pełni doskonałości. A przede wszystkim ma na myśli doskonałość charakteru, które dla wszystkich z ludu Bożego, bez względu na klasę, zaczyna się już w tym życiu. I to jest właśnie główne przesłanie tego wykładu, żeby na to wszystko nam uzmysłowić i żeby wersety, które być może rozumieliśmy inaczej, rozumieć tak, jak one mówią. Już zaczyna się w tym życiu. Dla klas spłodzonych z ducha nawet w tym życiu się kończy. Ale jeśli nawet dla kogoś nie kończy się w tym życiu, no to zaczyna się w tym życiu i ewentualne zwycięstwo lub porażka zależy od tego, jak to będzie przebiegało w tym życiu. Bo jakiś dorobek z tego życia w charakterze, nawet jeżeli nie jest stuprocentowy, przejdzie przecież poza śmierć, wejdziemy z tym stanem do królestwa. Potwierdzeniem takiego znaczenia zmartwychwstania, czyli do pełni doskonałości, łącznie z doskonałością charakteru, do której lud Boży zaczyna zmartwychwstawać już teraz w tym życiu, są trzy osoby, które zostały obudzone z grobu w Starym Testamencie i trzy osoby, które zostały obudzone z grobu w Nowym Testamencie. Można sprawdzić swoją pamięć, czy wiemy, jakie trzy osoby zostały obudzone w Starym Testamencie z grobu. Było dwóch chłopców, kolejno przez Eliasza i Elizeusza, zbudzeni i był jeden złodziej. Patrzcie, złodziej takiej, ale on przypadkowo, bo on dotknął kości Elizeusza i został obudzony. Na dowód tego, że złodziej na pewno nie zasługiwał na taki akt łaski, jak obudzenie z grobu, czy fakt, że taki złodziej został obudzony z grobu, jest dowodem, że nie było to uznanie dla tego złodzieja, tylko albo przypadek, albo jakieś ukryte znaczenie, które Bóg tutaj zawarł i dlatego taki złodziej po kontakcie z kośćmi Elizeusza wrócił do życia. No, nawet ten temat zostawią, bo to nie dzisiejszy temat. A kolejne trzy osoby, jakie mamy wzbudzone z grobu w Nowym Testamencie, czyli w sumie w całej Biblii będzie ich sześć, to córka Jaira, syn wdowy z Nain i Łazarz z Betanii. Sześć osób. No, to można powiedzieć mało i nie mało. Przynajmniej sześć osób to jest, to nie zero. A pomimo tego, że sześć osób zostało z grobu wzbudzonych, to w Dziejach Apostolskich 26 czytamy takie oto słowa. Dzieje apostolskie 26-23. To jest, że Chrystus musi cierpieć, że On jako pierwszy, który powstał z martwych, będzie zwiastował światłość ludowi i poganom. No, interesuje nas tylko fragment jaki? Nazwanie naszego Pana, że był pierwszym, który powstał z martwych. No a jak ta szóstka wcześniejsza? Wszyscy oni, łącznie z tymi z Nowego Testamentu, zostali obudzeni z grobu przed naszym Panem, bo przecież nasz Pan nawet sam ich obudził w Nowym Testamencie, gdy jeszcze żył, więc wyprzedzili go w zmartwychwstaniu, już nie mówiąc o tych trzech osobach ze Starego Testamentu, którego setki lat wyprzedziły w zmartwychwstaniu, a mimo to nazwany jest pierwszym, który powstał z martwych. Czyli to mamy wyraźnie już pokazane, że Biblia najczęściej, gdy mówi o zmartwychwstaniu, ma na myśli zmartwychwstanie do pełni doskonałości. Zmartwychwstanie do stanu, w którym ktoś może sobie teraz żyć wiecznie, czy to jako anioł, czy to jako człowiek, Czyli innymi słowy, zmartwychwstanie to powrót do doskonałości istoty i doskonałości charakteru. Doskonałość istoty albo zmartwychwstanie istoty, tak jak mówiliśmy na początku, dzieło naszego Stwórcy. Nie musimy się martwić, możemy tylko tym się pocieszać, że nastąpi. Natomiast zmartwychwstanie charakteru, dzieło nasze. On też musi zmartwychwstać. My musimy go wzbudzić. My musimy go podnieść. Musimy zmartwychwstać od umarłych naszych ludzkich różnych uczuć, pragnień i tak dalej. Tak, żeby później, gdy dojdzie do zmartwychwstania istoty, żeby te dwie rzeczy do siebie pasowały. Porównajmy to z 1 Koryntów 15:20. 1 Koryntów 15:20. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Tutaj mamy nazwanego go pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. I każdy wie, że pierwiastek to ten, kto jest jako pierwszy. Podobnie o naszym Panu, jako pierwszym mającym udział w zmartwychwstaniu, mówią Kolosensów 1:18. On także jest głową ciała, Kościoła, on jest początkiem pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. No właśnie, nie tylko pierwszy po Bogu, ale nawet także pierwszym z umarłych, pierworodnym z umarłych, pierwszym, który powstał z umarłych, pierwszy, który zmartwychwstał. No i objawienie 1:5, jak wiemy też, ostatnia księga Biblii, też o naszym Panu i tu na samym początku, bo to jest objawienie 1:5, już tak mówi. A chcę wam przepraszam, to jest Judy, jeszcze jedna strona do przodu. I pozdrowienia od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Dalej już nie czytam. Jest pierworodnym z umarłych. To samo. Ten sam sposób nazwania naszego Pana. A więc w ten sposób Biblia nam mówi, pokazuje, co znaczy pełne zmartwychwstanie. Powrót do pełni doskonałości. Nie tylko istoty, co jest dziełem Boga i niechybnie nastąpi, nawet gdyby ktoś tego nie chciał. A potem sobie może umrzeć, jak mu się nie będzie podobało i nie będzie chciał, ale i tak będzie zbudzony. I zmartwychwstanie charakteru. Dzieło dziecka Bożego, a w przyszłości dzieło każdego człowieka, każdego restytucjonisty. Według apostoła, wracamy do tego Efezów, prawda? Według apostoła, w przypadku zakończenia tego procesu zmartwychwstawania w charakterze sukcesem otrzymamy oświecenie Chrystusa. Bo on mówi: powstań ty, który śpisz, tak? Obudź się, który śpisz, powstań od umarłych, a oświeci cię Chrystus. To oświecenie Chrystusa to oświecenie prawdą i duchem prawdy, bo nie inaczej to następuje. Światło jest przeciwieństwem ciemności. Ciemność, chyba nie potrzeba biblijnych za bardzo nawet dowodów na to, co znaczyłoby światło, co znaczyłoby ciemność. Wiadomo, ciemność, błąd, światło, prawda, ale także i duch prawdy. Może po jednym tylko wersecie, to mam widzę kilka aż, ale po jednym wypada zacytować. Może zawsze są tacy, którzy niekoniecznie są przekonani, więc może ich taki cytat przekona. Na przykład z psalmu 119, a wersetu 105 wynika wyraźnie, że światło albo światłość, to różne są tłumaczenia, oznacza prawdę. 119 psalm, a werset 105. Słowo Twoje jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżką moim. Słowo Twoje jest pochodnią i światłością ścieżką moim. No to co to jest to słowo? Każdy chyba wie, że możemy tutaj Biblię podpiąć, prawdę, która jest w tej Biblii, no bo Biblia nie zajmuje się niczym innym, jak podawaniem prawdy dla dziecka Bożego. No i może weźmy sobie jeszcze Ewangelię Jana 3, mówiłem, że po jednym, mam tu widzę po cztery, ale to z tych czterech chociaż połowa, czyli po dwa. Ewangelia Jana, trzeci rozdział, od 19 do 21 słowa naszego Pana. A na tym polega sąd, że światłość przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, od razu kontrastuje światło z ciemnością, czyli prawdę z błędem. Bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości, czyli prawdy, i nie zbliża się do światłości, czyli prawdy, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, no swój do swego ciągnie, aby wyszło na jaw, że uczynki jego dokonane są w Bogu. Natomiast światło to także może być duch prawdy. One idą zawsze w parze. Prawda, tylko można powiedzieć tak, prawda ma w sobie ducha prawdy, prawda zawiera w sobie ducha prawdy, ale żeby tego ducha prawdy przejąć i mieć go obok prawdy w nas, trzeba tą prawdę praktykować. Tak to się dzieje. Bóg daje ludziom, człowiekowi prawdę, oczekuje, że on tę prawdę będzie respektował, będzie szanował, będzie ją wprowadzał w życie i zgodnie z jej zapisami postępował i w ten sposób, nawet jeżeli to będzie problematyczne i wymagało trochę czasu, prędzej czy później nasiąknie, napełni się duchem prawdy. Także te dwie rzeczy idą w parze, ale oczywiście nie zawsze u każdego człowieka ta para wystąpi, bo można znać prawdę, ale nie postępować zgodnie z nią. Można tylko cytować ją. O, niektórzy tylko prawdę cytują i na tym koniec, ani jej nie praktykują. Ale jeżeli ktoś nie tylko cytuje, ale także ją praktykuje, to nabędzie ducha prawdy prędzej czy później z większymi czy mniejszymi oporami. No ale wracam do cytatu, bo tak obiecałem cytat co do światła jako symbolu także ducha prawdy. Znowu psalm 43:3. Ześlij światło i prawdę swoją, niech mnie prowadzą, niech mnie wprowadzą na górę Twą świętą, do przybytków Twoich. Skąd wiemy, że tutaj światło jest duchem prawdy? Bo prawda wymieniona jest oddzielnie. Ześlij światło i prawdę swoją. I mało tego, zarówno to światło, jak i prawda mają wprowadzić tego kogoś, psalmistę, prawda? Każdy by się z nas mógł pod to podpiąć i te słowa wypowiedzieć, na górę Twą świętą i do przybytków Twoich. No to już widzimy, że jak można wejść do Bożego Królestwa i do Jego przybytków? No właśnie dzięki prawdzie i duchowi prawdy. Dlatego psalmista prosi o światło i o prawdę. Ducha prawdy i prawdę jako taką. Może jeszcze cytat jeden z Mateusza, bo w sumie po dwa chyba obiecałem, że dam. Więc Mateusz 5:16. Tak niechaj słowa naszego Pana, tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. I znowu raczej nasz Pan, mówiąc o oświeceniu naszej światłości przed ludźmi, nie ma na myśli prawdy jako takiej, tylko raczej ducha prawdy, bo mówi za chwilę, aby widzieli wasze dobre uczynki. Czyli aby wasze postępowanie, widoczne na zewnątrz przez innych ludzi, było powodem do chwalenia Boga przez tych, którzy to będą widzieli. Czyli raczej wasz duch prawdy, którego nabędziecie, bo mają go zaobserwować z waszego postępowania, z waszych uczynków. Niekoniecznie, że będziecie im opowiadać prawdę jako taką, jako wiedzę, jako fakty. No i jeszcze jeden dam werset, dlatego go zacytuję, że on najwyraźniej łączy obydwa znaczenia w sobie. Pierwszy list Jana 1:5. Pierwszy list Jana 1:5. Wydaje się, że tam obydwa znaczenia występują jednocześnie. A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Skoro Bóg jest światłością, no to chyba nikt nie ma wątpliwości i nikt nie będzie zastanawiał się, czy to jest tylko prawda, bez ducha prawdy, tylko musi to być i prawda, i duch prawdy, bo Bóg jest tą światłością, a On ma jedno i drugie. To oczywiste dla każdego. Kolosensów, 2 rozdział. Przechodzimy do kolejnych wersetów, które mówią o zmartwychwstawaniu ludu Bożego. Kolosensów 2, od 20 do 23. Jeśli wtedy z Chrystusem umarliśmy dla żywiołów świata, to żywiołów można także tłumaczyć jako zasad elementów, czyli umarliśmy z Chrystusem dla żywiołów, zasad elementów świata, to dlaczego poddajecie się takim nakazom, jakbyście w świecie żyli? Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. Przecież to wszystko niszczeje przez samo używanie, a są to tylko przykazania i nauki ludzkie. Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie i w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości. I tutaj końcówka jest, Biblia Warszawska jako jedyna, zauważyłem, tłumaczy inaczej. Zaraz sobie przypomnę. Nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów. Ale jak widziałem różne inne przekłady, to raczej to zdanie inaczej. Pewnie problem w Grece, prawda? I nie wiadomo, jak to oddać. Nie będziemy się za bardzo na tym zastanawiali, tylko uwagę zwracam. Ale większość tłumaczeń idzie w kierunku takim. Ale nie mają żadnej wartości poza zaspokajaniem ciała. Ktoś powie, o tak to po zaspokajaniu ciała. Gdy chodzi o panowanie zmysłów, to chyba zupełnie inna myśl niż zaspokajanie ciała. No tak, inna. Tu widzimy, jak bardzo jest ważne dobre tłumaczenie. A dobre tłumaczenie, do dobrego tłumaczenia, no przede wszystkim trzeba mieć dobrą znajomość języka, z którego się tłumaczy. To na pewno, tego trzeba zacząć. Ale przydałoby się jeszcze być ekspertem w tej dziedzinie. Tak jak wiemy, gdy tłumaczę z języka angielskiego na polski na przykład tłumaczą jakieś specjalistyczne rzeczy, to się woła zawsze jeszcze ekspertów, prawda? Się woła, nie tyle woła, co daje im do wglądu, czy nazewnictwo, słownictwo jest zgodne ze sztuką przyjętą w danej dziedzinie, biologii, wojskowości, czy w czymkolwiek innym. Taki tłumacz od wszystkiego, niekoniecznie zawsze dobrze odda specjalistyczne teksty. I to nie inaczej jest w przypadku Biblii, która ma fragmentami bardzo trudne momenty. I zatem o co chodziło Pawłowi? To na chwilę zostawimy, może to skomentuję jeszcze pod koniec, bo zaraz wrócę do początku tego fragmentu i zobaczymy, co Paweł w ogóle tutaj pisze. To jest kolejny fragment, gdzie mamy definicję śmierci jeszcze za życia. Bo mówi co? Umarliście dla żywiołów, zasad, elementów świata. Tu nawet można powiedzieć, Paweł sam siebie lekko tłumaczy, prawda? Umarliście, mówi do żywych ludzi, że umarliście dla żywiołów świata, dla elementów świata, czyli dla światowego sposobu myślenia. Bo te żywioły, elementy świata to nic innego do reguły tego. I nic wam nie dadzą. Nic, absolutnie nic nie wam nie dadzą. Czy będziecie się wstrzymywali jakichś tam pokarmów, napoju, czyli poczucie pobożności, świętości i wartości przed Bogiem. A z drugiej strony rodzi pychę, przekonanie o własnej sprawiedliwości, zamiłowanie do wyróżnień i inne cielesne skłonności upadłej ludzkiej natury. Dokładnie tak miało miejsce to z Żydami z czasów naszego Pana. Pozory wielkiej pokory, pobożności, świętości, a tak naprawdę pycha, samolubstwo, ambicja i gotowa zabić zazdrość. I teraz to zdanie, jeżeli patrzymy na ten fragment i Paweł mówi: umarliście z Chrystusem dla żywiołów tego świata, dla świeckiego, światowego sposobu myślenia, a mimo to postępujecie jak świat. Różne zakazy wymyślone przez człowieka respektujecie. One wam dają, tak, mają pozór mądrości, poniżanie samego siebie, umartwianie ciała i dają wam przekonanie, że jesteście święci, pokorni, bogobojni, no bo te rzeczy robicie. Ale Paweł, i chyba skłaniam się do tego myśli, że one nie mają żadnej wartości poza zaspokojaniem ciała. To znaczy dają waszej cielesności powód do tego, żeby być zadowolonym samego siebie, bo przecież oddajecie dziesięcinę z miny. Pamiętamy tego faryzeusza, który się chwalił, jaki jest bogobojny. Tak? W świątyni się spotkał razem z celnikiem, w przypowieści naszego Pana. I się chwalił. Miał to wszystko, co on robił, te wszystkie zakazy, nakazy, które wypełniał, dawały mu poczucie no, wielkiej świętości, w przeciwieństwie do tego celnika, którym gardził. To zaspokajało jego ciało, jego cielesność, jego świecki sposób myślenia i dawało mu przekonanie, że jest tak bardzo blisko Boga i tak dużo lepszy od takiego grzesznika. 2 Tymoteusz 2,11 to kolejny fragment, który mówi o zmartwychwstawaniu. 2 Tymoteusz 2,11. Krótkie stwierdzenie Pawła, nie będziemy nawet go rozwijać. Prawdziwa to mowa, jeśli bowiem z Nim umarliśmy, z Nim też żyć będziemy. Krótkie stwierdzenie Pawła o dokonanej już śmierci, tylko co chcę podkreślić, że to mówi Paweł, tak? Że to mówi wciąż żywy Paweł, jeśli z nim umarliśmy, do wciąż żywych ludzi. I siebie uważa za umarłego i tych, do których pisze, uważa za umarłych. Jeśli bowiem z nim umarliśmy, z nim też żyć będziemy. A przecież wszyscy oni żyli i jego następni czytelnicy też, gdy te słowa mieli czytać, na przykład my, to też za życia, nie przecież po śmierci. 1 Piotra 2,24. 1 Piotra 2,24. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły nas. Kolejny krótki werset, który nie potrzebuje chyba wyjaśnień. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarszy grzechom. To już Paweł sam wyjaśnia, to jaką śmierć ma na myśli. Umarliśmy grzechom, dla grzechów. Grzechy dla nas nie istnieją. Umarliśmy dla nich i wobec tego nie działają na nas, bo my dla nich nie żyjemy, a one dla nas nie żyją. Ale dla sprawiedliwości, owszem, żyjemy. I dla świętości, i dla różnych innych rzeczy, które trzeba rozwijać. Teraz będzie dłuższy fragment. Rzymian, 6 rozdział. Aż od 1 do 14. O, tu się naczytamy. Rzymian 6, od 1 do 14. Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitowała? Przenigdy. Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani wtedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Tu się na razie zatrzymam przy tym 6 wersecie, żeby nie czytać całości, bo najwięcej komentarzy potrzeba na początku. Tutaj w tym 6 rozdziale Paweł zaczyna ten rozdział od rozdziału. On nie zaczynał rozdziału, dla niego było to ciąg dalszy jego myśli. Potem przyszli wydawcy biblijni i mówią, porobimy rozdziały i wersety, żeby ludzie mogli szybko odczytać. A gdzie ciachniemy koniec rozdziału? A tu ciachniemy, będzie koniec 5, a tu zaczniemy 6. A Paweł wcale się tego nie spodziewał, że tak mu przerwą jego myśli. I dobrze było, gdyby to było w tym samym rozdziale. No ale poradzimy sobie i z takim podziałem. Więc Paweł nawiązuje tutaj do treści wersetu 20, tak, z poprzedniego rozdziału. Gdzie co napisał? No to przeczytajmy ten 20, bo on tutaj, to jest dla niego ta kontynuacja myśli. A zakon wkroczył, aby się upadki pomnożyły. Gdzie zaś grzech się rozmnożył, tam łaska tym bardziej obfitowała. Tak tutaj napisał w wersecie 20. Gdzie grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała. Co miał Paweł na myśli tutaj? Że kto w wyniku upadku został bardziej dotknięty grzechem, grzech się rozmnożył w jego przypadku i on dziedzicznie ma go więcej w genach i więcej problemów sam sobą, to otrzymuje więcej łaski od Boga, aby to zrównoważyć, aby pokonać ten grzech w nim. Gdzie grzech się rozmnożył, bardziej dotknął jakiegoś człowieka, tam łaska ze strony Boga tym bardziej obfitowała, żeby to wyrównać, żeby on nie był na przegranej pozycji. Żeby jego starania, wzmocnione łaską Bożą, przyniosły kiedyś taki sam efekt, jak u kogoś, kto został mniej dotknięty grzechem i nie potrzebował tyle wsparcia ze strony Boga, ponieważ był mniej upadły. No ale tak, to jest ta myśl z wersetu 20, więc on tutaj do tego nawiązuje. I w wersecie 3, tak, czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni Chrystusa Jezusa w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Tutaj w wersecie 3 i za chwilę jeszcze w 4, na początku 4, pogrzebani wtedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, utożsamia chrzest ze śmiercią. Mówi o pogrzebaniu z Jezusem przez chrzest w śmierć. Nie w śmierć ciała, bo przecież On żył i ci, o których pisał i do których pisał, też żyli, ale w śmierć ludzkich uczuć. Oni razem z Jezusem zostali pogrzebani w śmierć ludzkich uczuć. Umarli dla nich, tak jak Jezus umarł dla swoich uczuć, w znaczeniu tym, o którym cały czas mówimy, kontrolowania przez nich ich postępowania, ich życia. Od których to uczuć, tak pogrzebanych w chwili poświęcenia, uznanych w chrzcie za martwe, oni następnie powstawali, zmartwychwstawali i my powinniśmy czynić tak samo. I to nie dopiero po śmierci ciała, lecz jeszcze za życia. Czego potwierdzeniem jest porównanie wskrzeszenia Jezusa z martwych z prowadzeniem przez nas, jak pisze Paweł, nowego życia. Zobaczmy to w wersecie 4. To czasami umyka nawet zaawansowanym badaczom Biblii. Abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca. I większość braci, myślę, że nawet w tej chwili mogłaby pomyśleć, że Paweł ma na myśli wzbudzenie Chrystusa z grobu. Abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, nie ma na myśli wskrzeszenia naszego Pana z grobu. A skąd wiemy, że nie ma tego na myśli? Bo mówi, że żeby podobnie do Chrystusa wskrzeszonego z martwych przez chwałę Ojca, żebyśmy im nowe życie prowadzili. Albo jak to mówi Biblia Gdańska, w nowości żywota chodzili. No to jak? Oni mają, co to za paralela, co to za porównanie by było, że tak jak Chrystus został wskrzeszony z martwych, my nowe życie prowadźmy. No to właśnie widzimy. Tym punktem porównania jest tak jak Jezus po Jordanie, od Jordanu. Zmartwychwstawał przez chwałę Ojca od tych ludzkich uczuć, w jego przypadku doskonałych, ale jak mówiliśmy, to nie zmienia faktu, że on je pogrzebał, uznał za martwe, niekontrolujące w jego życiu, nie mające znaczenia, nie słuchał się nich, tylko je uznał za martwe i wstawał, aż w końcu zakończył to pod koniec swojego życia i wstał od nich zupełnie. I nie miały one już nic do powiedzenia. Niczym mu nie groziły, ponieważ całkowicie od nich powstał, rozwijając nowe stworzenie, zupełnie inny charakter. I mówi, my za jego przykładem tak nowe życie prowadźmy. Czyli też od tych martwych ludzkich uczuć powstawajmy, tak jak on. A w wersecie 5 obiecuje, że jeśli wrośliśmy, czyli innym słowy upodobniliśmy się, jeśli wrośliśmy, upodobniliśmy się w podobieństwo jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo jego zmartwychwstania. Czyli dostąpimy tego samego zmartwychwstania. W tym wypadku zapewne ma na myśli jedno zmartwychwstanie i drugie. Bo ma to i w sercu, podobne do naszego Pana, w umyśle, woli i sercu, od ludzkich uczuć, jak i to późniejsze, z grobu, do chwały boskiej natury, No bo to drugie jest naturalnym nasensem tego pierwszego. Tak jak mówiłem, to drugie jest dziełem Boga, więc tam nawet nie potrzeba się starać o tamto drugie. Nim tylko trzeba się pocieszać, je przywoływać, wspominać, przypominać. Osobom, które straciły swoich bliskich, można też to przypomnieć, bo wtedy, wiadomo, trzeba pocieszyć tym, że będzie akt obudzenia z grobu. Ale jak się bardziej z kimś rozmówimy, to możemy także powiedzieć o potrzebie zmartwychwstania w charakterze. Bo inaczej akt obudzenia z grobu no, nie będzie paszportem, biletem do życia wiecznego. W wersecie 6 znowu powraca do śmierci dla grzechu, tak? Do śmierci starego Adama, widząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione. To grzeszne ciało to stary Adam, ukrzyżowany razem z nim, uznany za martwy, zabity przez nas w naszym umyśle, abyśmy już dalej grzechowi nie służyli. I potem w wersecie 7 stwierdza coś bardzo oczywistego dla niego, no ale znowu, jaki problem mają z tym chrześcijanie? 7 werset. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. I nie chodzi już wcale o śmierć do grobu. No bo jak ktoś umrze, no to z pewnością nie grzeszy. Uwolniony jest od grzechu. Za grzech umarł, no i grzech nad nim nie panuje, bo nie ma nad kim. Ma na myśli co? Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu? Kto w tym życiu umarł dla siebie i świata? Kto uznał swoje wszystkie ludzkie uczucia, pragnienia, ambicja za martwe? Tak, w sensie znaczeniu kontrolowania jego życia, a nie kto zakończył swoje życie śmiercią i poszedł do grobu, uwolniony jest od grzechu w znaczeniu zdjęcia z niego wyroku adamowego. Bo taka osoba, która przychodzi do Boga, poświęca się mu, rezygnuje z tego wszystkiego, czym była do tej pory jako człowiek, to Jezus przypisuje mu swoją zasługę, swoje usprawiedliwienie. Zdejmuje wyrok adamowy. A potwierdzeniem tego jest dosłowne tłumaczenie greckiego słowa, tutaj oddanego, uwolniony jest od grzechu. W Grece jest to dedikajotaj, tak chyba to powinienem przeczytać, dedikajotaj, a to słowo oznacza nie tyle uwolniony, tak jak Biblia Warszawska mówi, ciekawe, czy są jakieś inne przykłady, które są bardziej dokładne, to znaczy usprawiedliwiony. Usprawiedliwiony jest od grzechu. Kto bowiem umarł, usprawiedliwiony. Tłumacze pewnie napisali uwolniony, no bo myśleli, że Paweł ma na myśli śmierć ciała i pójście do grobu. Więc mówi, jak już człowieku, grzeszniku umrzesz, no to będziesz uwolniony od tego grzechu, bo umarłeś, nie żyjesz. Już cię grzech nie trapi. Już nie musisz grzeszyć, nie możesz grzeszyć, nie żyjesz. Przy okazji można tutaj dodać, że chodzi tutaj o usprawiedliwienie, tak zwane ożywione, w przeciwieństwie do tymczasowego, bo Biblia mówi o dwóch rodzajach usprawiedliwienia w wieku Ewangelii dla dzieci Bożych. No ale niestety ta różnica nie jest widoczna dla wszystkich, nawet nie dla wszystkich tych, którzy wywodzą się z ruchu paruzyjnego. Prawda jest gubiona, a Biblia wyraźnie mówi o takich dwóch rodzajach usprawiedliwienia. No ale to nie nasz temat na tę chwilę. Werset 8 potwierdza znaczenie śmierci z Chrystusem jako śmierci dla ludzkich uczuć, tak? Umysłu, woli, serca. Jeśli wtedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy. Znowu umarliśmy z Chrystusem, tak? Nie poszliśmy do grobu, bo żyjemy, tylko umarliśmy dla ludzkich uczuć, które do tej pory kontrolowały w naszym postępowaniu. Potem werset 9 bez komentarza. Wiedząc, że z martwych zbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć na nim już nie panuje. I tylko jeszcze mały komentarz, bo nawet nie będziemy czytali do 14, bo tam nie ma już potem co wyjaśniać, ale w 10 wersecie jest potrzeba coś wyjaśnić. Znowu nie porównywałem wszystkich przykładów, ale Biblia Warszawska mówi umarszy bowiem dla grzechu. Inne tłumaczenia chyba mówią umarszy bowiem grzechowi. Raz na zawsze umarł, a żyjąc żyje dla Boga. Mowa o naszym Panu. Każdy, kto się zastanawia nad tym, co czyta, to powinien zauważyć tutaj poważny problem. Jeżeli mowa o naszym Panu jest, że umarł dla grzechu albo grzechowi, to z czego jaki płynie wniosek? Że nasz Pan był wcześniej grzeszny. Że umarł dla tego grzechu. Że umarł grzechowi już od pewnego momentu, kiedy umarł, przestał żyć. Tak? Dla tego grzechu albo grzechowi. No ale to oznacza, że nasz Pan był wcześniej grzeszny, zanim umarł. To jest niedorzeczność. Tłumacze się nie zastanawiają nad takimi rzeczami, a powinni, bo to już nawet na powierzchni widać, że coś jest nie tak. W greckim nie ma w tym miejscu żadnego przyimka. Nie ma dla, czy za, czy cokolwiek innego. Jest tam rzeczownik hamartia, czyli grzech, i jest on w przypadku dopełniacza. I ten przypadek dopełniacza, ja nie znam się, ale wiadomo, można poczytać na ten temat. Ten przypadek dopełniacza równie dobrze można oddać z dodatkiem jakiegoś przyimka. Może być to rzeczywiście przyimek dla, ale równie dobrze można oddać to przyimkiem za albo przez, z powodu. I wydaje się, że zupełnie inaczej powinno być to oddane. Jeśli mówimy o naszym Panu, to znacznie bardziej prawidłowym przyimkiem wydaje się w tym przypadku być za, umarłszy bowiem za grzech, bo nasz Pan umarł za grzech ludzkości. Natomiast nie umarł dla grzechu, ani nie umarł grzechowi. Nasza argumentacja Pawła jest zgodna z wcześniejszymi komentarzami, że tak powiem, nie wymaga komentarza. No chyba się wie, przepraszam, może jeszcze 11, bo 11 mówi o członkach malutkiego statka. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych, i znowu mamy to samo, dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie Panu naszym. I teraz kwestia, jeśli chodzi o Kościół, no to Kościół był z grzesznych ludzi. W akcie poświęcenia, gdy umierali dla tego, co ludzkie, to w przeciwieństwie do naszego Pana, rzeczywiście umierali dla tego, co ludzkie i grzeszne jednocześnie. Bo nasz Pan umarł dla tego, co ludzkie, ale to nie było u Niego grzeszne. On to po prostu poświęcił, zrezygnował, oddał, natomiast nie było to grzeszne. A w tym przypadku możemy zostawić takie tłumaczenie. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, czyli że umarliście dla grzechu, ale również można pozostać przy tym samym przyimku, co o naszym Panu. Uważajcie siebie za umarłych za grzech. Bo wiemy, że Kościół ma tak zwany udział w ofierze za grzech. Znowu głębszy aspekt Słowa Bożego. Kiedyś być może przy okazji kolejnego tematu, który czeka tam gdzieś w kolejce na jego premierę, chrzczenie się za umarłych, ten wątek będę chciał poruszyć. No ale to nie dzisiaj. To tylko tak zwracam uwagę, że werset 11 niekoniecznie musi mieć zmianę tego przyimka dla na za. Obydwa są prawdziwe w odniesieniu do Kościoła. I ostatni fragment, jaki dzisiaj przeczytamy, Kolosensów 2:12. Kolosensów 2:12. Wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych. Tutaj w tymże fragmencie, tak, Kolosan 2:12, Paweł wymienia chrzest w dwóch znaczeniach. Znowu daje pełne, całościowe znaczenie temu chrztowi, bo mówi: wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, czyli to pogrzebanie, no to śmierć, tak? Śmierć dla waszych ludzkich uczuć, pragnień i tak dalej. Ale od razu mówi dalej, w którym też zostaliście wespół, no myślę, wespół z nim, z naszym Panem, wzbudzeni. Czyli mówi także o zmartwychwstaniu, o początku procesu zmartwychwstawania. Pogrzebani w chrzcie, w którym też, tym samym chrzcie, zostaliście wespół z Jezusem wzbudzeni. Przy czym znowu chodzi mu tutaj właśnie o wzbudzenie zmartwychwstałych ludzkich uczuć w tym życiu, na końcu którego oczywiście ma też miejsce wzbudzenie z grobu, do życia. Bo po to lud Boży zaczyna swoje zmartwychwstawanie już w tym życiu, czyli już teraz staje na sądzie, na próbie do życia, żeby w przypadku powodzenia tego procesu móc od razu wstać z grobu do życia, a nie na proces podnoszenia się w charakterze, jak będzie to zresztą ludzkości. To dlatego w Jana 5:25, mówiłem, że tamto było ostatnie, a cytuję jeszcze Jana, a to dlatego, że ostatni, jeśli chodzi o tekst potwierdzający zmartwychwstawanie ludu Bożego, ale jeszcze na poparcie będzie Jan i na koniec jeszcze będzie jeden też werset. Dlatego w Ewangelii Jana 5:28-29 Jezus stwierdza: nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego i wyjdą ci, co dobrze czynili na powstanie życia, a inni, którzy źle czynili, na powstanie sądu. I co to nasz Pan mówi? Że niektórzy, od razu dodajmy, bardzo, bardzo nieliczni, wstają na powstanie życia, od razu do życia. Dlaczego? Bo swoje charaktery rozwinęli już w tym życiu. I ten najtrudniejszy etap zmartwychwstawania w charakterze mają już za sobą. A cała reszta ludzkości musi powstać na sąd. Oczywiście nie na sąd w sensie jako akt potępienia, lecz na sąd jako proces sądu. Próbę do życia. Dokładnie taką samą próbę, taki sam sąd, jaki w tym życiu przechodzi lud Boży. Skoro lud Boży w tym życiu zmartwychwstawał w charakterze i jeśli udało mu się zmartwychwstać w charakterze w stopniu wystarczającym dla Boga, to w akcie obudzenia z grobu otrzymuje od razu prawo do życia wiecznego. w takiej czy innej klasie ludu Bożego, którą Bóg wybierał. Z biblijnego punktu widzenia sąd to błogosławieństwo, a nie przekleństwo. Jest to szansa na to, by przestępcy dowiedzieli się, że ktoś za nich umarł, że chce i może uwolnić ich od ciążącego na nich wyroku, pod warunkiem, że oni najpierw uznają się za takich przestępców. Zauważmy, że jak się rozpoczyna proces zbawienia? Od pokuty. A skąd się bierze pokuta? Od poinformowania człowieka, że jest grzesznikiem, przestępcą boskiego prawa. I musisz uznać się za przestępcę, za winnego, ale nie po to, żeby cię potępić. Jesteś przestępcą, jesteś winnym, ale jeśli uznasz się za winnego, to staniesz na sądzie i ten sąd ci pokaże, że jest wyjście. Jest ktoś, kto może twoją winę odkupić, wyrównać, spłacić. Wszystko to, czym zawiniłeś i co cię obciąża, ktoś weźmie na siebie, ale musisz to uznać i musisz poddać się temu komuś i jego słuchać jego, a on cię wyprowadzi z tego stanu, żebyś więcej nie musiał być po raz kolejny przestępcą. On cię uwolni od wyroku, który na ciebie ciąży i doprowadzi cię do stanu, w którym nie musisz znowu popaść w konflikt z prawem. Na tym polega sąd, który Bóg przeprowadza. A zaczyna się od czegoś, od uświadomienia człowiekowi, że jest przestępcą boskiego prawa, jest grzesznikiem. Dlatego 1 Koryntów 1,30 mówił naszym Panu, że stał się dla nas mądrością. Tak? I w ramach tej mądrości on uczy takiego grzesznika, informuje. Chce do niego dotrzeć z informacją, że grzesznik jest, grzeszniku, jesteś grzesznikiem. Uznaj ten fakt, że jesteś grzesznikiem, a ja ci pomogę z tego stanu wyjść. No i problem się zaczyna bardzo często dla wielu już na samym początku. Nie chcą uznać się za grzeszników. No i co? Jak pomóc komuś w wyjściu ze stanu bagna, jeżeli on mówi, nie chce przyjąć do wiadomości, że jest w bagnie? Mamy zatem w Biblii dwa chrzty. Wodny i prawdziwy. Ten wodny jest symbolem tego prawdziwego. Ten wodny następuje tylko raz w życiu. A ten prawdziwy trwa całe życie i codziennie. I polega na grzebaniu starego Adama. Tego grzesznego Adama w 100%, a tego niegrzesznego Adama też, ale nie w 100%, tylko na tyle, na ile przeszkadza w poświęceniu. Na ile przeszkadza w budowaniu tego nowego charakteru. W powstawaniu, w zmartwychwstawaniu od martwych ludzkich uczuć. I jednocześnie ten prawdziwy chrzest, poza grzebaniem starego Adama, ma ten drugi element, pokazany tak w podnoszeniu się z wody. Powstawanie od martwych ludzkich uczuć, uznanych w akcie poświęcenia za martwe, no ale przecież wciąż żywe. Wciąż gotowe przejąć ponownie kontrolę, tak jak miały tą kontrolę wcześniej. Gdy Biblia mówi o zmartwychwstaniu, o powstawaniu, o obudzeniu z martwych, bardzo często ma na myśli martwych, nie leżących w grobach, chociaż takich też ma na myśli, ale bardzo często tymi martwymi są ludzkie uczucia, pragnienia, ambicje, styl życia. Wszystko to, co człowiek sobą reprezentuje, które z chwilą poświęcenia już w tym życiu przestaje się liczyć. Przestaje wyznaczać kierunek naszego postępowania i powinno być codziennie grzebane, zagrzebywane, uśmiercane w chrzcie śmierci starego Adama z jednoczesnym rozwijaniem tego nowego Adama, powiedzmy, prawda? Skoro w przeciwieństwie do świata lud Boży ten proces rozpoczął w tym życiu, a myślę, że większość z nas, większość naszych słuchaczy ten proces rozpoczęła, a może jeszcze rozpocznie. Skoro ten proces rozpoczęliśmy, w przeciwieństwie do świata, który idzie swoją drogą i postępuje, jak ciało im upadłe nakazuje, co im podpowiada, nawet czasami jeszcze bardziej to ciało degradują, niż było ono na początku, gdy je otrzymali od swoich rodziców. Więc skoro w przeciwieństwie do świata lud Boży zaczął ten proces zmartwychwstawania w charakterze już w tym życiu, nie dokarmiajmy starego Adama i nie hodujmy przynajmniej jego chwastów, bo byłoby to bardzo głupie z naszej strony, wbrew naszym najlepszym interesom i na naszą niekorzyść. Zwłaszcza, że poza pozbyciem się chwastów musimy jeszcze uśmiercać sobie także niektóre rośliny, całkiem ładne z ludzkiego punktu widzenia, ale nieprzydatne i niepomagające komuś, kto już teraz stara się o życie wieczne. Niech podsumowaniu tego wykładu będą słowa Pawła z Kolosensów 3 rozdziału. Ja dzisiaj ten rozdział już cytowałem, ale tylko trzy pierwsze wersety, a teraz pociągniemy troszeczkę dalej, żeby zobaczyć argumentację Pawła, bo akurat bardzo, bardzo ładnie pasuje nam do naszej treści i jako nasze zakończenie. Czyli ponownie Kolosensów 3 rozdział, tylko tym razem pociągniemy aż do wersetu 15. Pierwszych 15 wersetów łącznie z tymi trzema, które już były. A tak, jeśliście zbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym co w górze myślcie, nie o tym co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy Chrystus się okaże, który jest życiem naszym, wtedy się i wy okażecie razem z nim w chwale. Umartwiajcie wtedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Przeteczeństwo, nieczystość, namiętność, tu mamy przy okazji ładne rzeczy powymieniane przez niego, które właśnie trzeba umartwić w trakcie życia i jednocześnie za chwilę powie, w co się ozdobić, co rozwinąć. Umartwiajcie wtedy, co jest w waszych członkach ziemskiego. Przeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złe pożądanie, chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży. Niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście. Ale teraz odrzućcie i wy to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zawlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego. A przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie przez poznanie na obraz tego, który go stworzył. W odnowieniu tym nie ma Greka, Żyda, obrzezania, nieobrzezania, cudzoziemca, scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim we wszystkich. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich, przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu. Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości albo związaniem dojrzałości, czyli takim końcowym etapem rozwijania charakteru. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. Tyle w moim temacie o zmartwychwstawaniu ludu Bożego. Na koniec najważniejszą myśl tylko powtórzę. Zmartwychwstawanie ludu Bożego zaczyna się już w tym życiu. Od chwili poświęcenia się Bogu, od chwili uznania za martwe wszystkiego tego, co ludzkie, z ludzkich pragnień, ambicji, sposobu myślenia i tak dalej. I polega na tym, żeby codziennie zagrzebywać te uznane za martwe elementy ludzkiego człowieczeństwa, ludzkiego bycia człowiekiem, na konto rozwijania nowego człowieka, który kiedyś w przyszłości otrzyma doskonałe ciało w takiej postaci, w takiej formie, jakie Bóg uzna za właściwe dla danego charakteru. Dziękuję Bratelstwu za uwagę i niech Pan te myśli pobłogosławi dla nas wszystkich.